Dzisiaj, w tym czasie, kiedy mamy takie chwile, aby nauczać Słowa Bożego, aby się Go uczyć, dzielić się takim Słowem, które wierzę, że właściwie nie wyczerpię tematu, ponieważ temat jest niezwykle głęboki i jest niemożliwe go wyczerpać, szczególnie w jednym nauczaniu czwartkowym. Ale wiecie, cały czas ze Słowa Bożego, z naszych świadectw, z tego, co przeżywamy, wynika, że mamy wstępować w ślady Pana Jezusa. Amen? Jesteście przekonani do tego, prawda? Ku temu jest chrześcijaństwo, właściwie po to jakby w ogóle ono istnieje, aby człowiek naśladował Jezusa, przez to się uświęcał, stawał się lepszy. Bez naśladowania Jezusa chrześcijaństwo jest bez sensu, nie ma w ogóle żadnego powodu chodzenia do kościoła innego niż naśladowanie Pana Jezusa, ponieważ bez tego i tak właściwie jest ono, bardziej może wtedy już chyba klubową rozrywką, ale bez naśladowania Jezusa nie ma sensu. Celowo zatytułowałem ten dzisiejszy wykład: a co jeśli idziesz po złych śladach? A co jeśli idziesz śladami nie tego, kogo trzeba? I o ile w ostatnim czasie wiele było na temat zbawienia, właściwej nauki na temat szukania Pana, wołania do Pana poprzez te wszystkie wykłady z psalmów i tak dalej, inne wykłady, które tutaj miałem, dzisiaj chciałbym trochę więcej czasu poświęcić temu, że może w naszym życiu wyniknąć coś takiego, że pójdziemy niewłaściwymi śladami, że wstępować będziemy w ślady, ale nie tego, kogo trzeba. Będziemy naśladowcami, ale nie tego, kogo trzeba. Księga, którą jest Biblia, Słowo Boże, mówi, że ona jest dobra do wychowania nas. Bóg chce nas wychować, Bóg chce nas poprowadzić za rękę, tak jak dobry ojciec. I teraz Słowo Boże w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 1 werset powiada nam: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I pamiętacie, jakby to się łączy z tym, co tutaj głosiłem wcześniej, jeśli chodzi o Boga jako Ojca. Powiedziałem wtedy, że Jezus przedstawia nam Boga na wiele sposobów, wiele o Nim mówi, wiele na Jego temat naucza, ale jedną z tych rzeczy ja wtedy poruszyłem i powiedziałem, że jest coś, co bardzo mnie dotyka osobiście, to jest to, jak Jezus przedstawia nam Boga jako swojego Ojca. Inna rzecz, którą mówiłem, to jest to, że jeżeli widzimy Jezusa, to mamy najlepszą projekcję, czy najlepszy obraz Boży, jaki możemy mieć. Że o ile natura przedstawia Pana, bo Biblia nam mówi, prawda, że natura przedstawia Pana, o ile różne wydarzenia biblijne też nas o Nim uczą, o tyle wtedy mówiłem, że Jezus jest takim high definition, takiej najwyższej jakości dla nas przedstawieniem tego, kim jest Bóg i w kogo ślady mamy wstępować. Mamy wstępować w ślady Chrystusa. Kochani, żyjąc i trwając w grzechu, wstępujesz w ślady diabła. Żyjąc w grzechu, powtórzę jeszcze raz, człowiek wstępuje w ślady diabła i to nie jest jedynie dobrze powiedziane, to jest duchowa prawda. Ponieważ diabeł jest ojcem kłamstwa, diabeł jest tym, który pierwszy zgrzeszył, diabeł jest tym, który pierwszy odpadł i żyjąc w grzechu, żyjąc w buncie przeciwko Bożej woli, objawionej Ci przez Biblię, i chodzisz śladami diabła, chodzisz jego śladami, nie śladami Chrystusa, ponieważ Chrystus, chodząc nawet po tej ziemi, wielokrotnie pokazał nam, on mówił, że żył według tego słowa, on mówił, że był posłuszny tylko temu, co usłyszał od Ojca. Amen. Dokładnie. Co usłyszał od Ojca. Inaczej to powiem. Czy człowiek chodzący śladami Jezusa staje się coraz lepszy? Odpowiedzcie. Proszę o waszą aktywność. Tak, prawda? Człowiek chodzący śladami Jezusa staje się lepszy. Czy człowiek naśladujący diabła staje się lepszy? Proste. Można to pytanie zadać więc inaczej. Czy żyjąc w grzechu możesz stawać się lepszy i budować twoich bliskich? Czy żyjąc w grzechu cokolwiek możesz urodzić oprócz śmierci? Ja nie to widzę, patrząc na moje własne życie, kiedy postępowałem źle, patrząc na moje życie, kiedy niestety jestem niedoskonały, zdarzały się mi upadki, grzechy i to nawet już jako wierzącemu człowiekowi. I nie widziałem, żeby mnie to ulepszało, żeby moje życie przez to stawało się lepsze. Wręcz przeciwnie. Kochani, definicja grzechu teraz. Ja myślę, że na ten temat to w ogóle można by mówić całe, nie wiadomo jeszcze jak długie kazanie. Ja powiem tylko w ten sposób. Chciałbym, abyście zrozumieli, że problemem z grzechem nie jest to na przykład, że człowiek, nie wiem, potrafi, jest na przykład o coś, ja wezmę to i potrafię to ukraść. I my wtedy mówimy z naszym tym ludzkim zrozumieniem, że ten człowiek popełnił grzech, ponieważ ukradł, tak? Wiecie, problem z grzechem jest głębszy. Ten człowiek żyje w stanie grzechu, ponieważ jest w stanie kraść. Żyjąc w stanie w grzechu, będzie w stanie i zabić, jak trzeba będzie. Będzie w stanie oszukiwać. Kwestia tylko, jakie granice życie zmusi go do tego, żeby przeszło i dokąd go zaprowadzi zło, w którym trwa. Stan grzechu jest stanem buntu przeciwko Bogu. I złe jest to, co jest wbrew Słowu Bożemu, dlatego grzech jest zły. I zobaczcie teraz, odrzucając Słowo Boże, czyli to, co mówi Bóg, bo ja wiem, że my często nie w ten sposób to widzimy. Nikt z nas nie bierze, nie wiem, Słowo Boże i nie mówi, odrzucam Słowo Boże, nie zgadzam się z Nim. To nie jest nasza postawa. Nasza postawa, kiedy my odrzucamy Słowo Boże, jest taka, że to Słowo mówi nie kłam, a człowiek nie mówi prawdy. To Słowo mówi nie cudzołóż, a człowiek patrzy czy, lub czyni cudzołóstwo. To Słowo mówi, nie wiem, nie kradnij, a człowiek kradnie. Czyniąc rzeczy, które naucza Biblia, jeśli ich nie czynimy, odrzucamy ją. Rzucamy ją w błoto, bez względu na to, z jaką czcią traktujemy tą księgę. Bóg nie chce, żebyście chodzili z tą księgą i on wiecie, co uwagi. My nie czcimy Biblii. My nie czcimy krzyża. Czcimy Chrystusa zmartwychwstałego i w Jego ślady mamy wstępować. A grzech to jest bunt. I teraz widzicie, Bóg dał Adamowi i Ewie potężną siłę, siłę, która też jest w waszym życiu. Potężną siłę, potęgę wolności, prawo wyboru. Ty i ja mamy prawo wyboru. Adam i Ewa mogli słuchać swojego Stwórcy albo go zwyczajnie zlekceważyć. Zobaczcie, sięgając na to jedno drzewo w ogrodzie, zlekceważyli doskonałą Bożą wolę dla swojego życia. Oczywiście ja wiem, że dzisiaj, kiedy wiecie, ostatnio zajmowałem się paroma takimi naukowymi książkami, kiedy się je czyta, to dzisiaj świat mówi, że nigdy nie było Adama i Ewy, że tak naprawdę tego drzewa nigdy nie było. Ale czy możemy się dziwić, że świat, będąc w duchu odstępstwa, lekceważy to, że był Adam i Ewa, że byli Adam i Ewa, przepraszam, że było takie wydarzenie? Przecież to są potomkowie mający w winach, w genach winę Adama i Ewy, a stary człowiek zawsze będzie mówił, nie ja. U mnie w domu też zawsze słyszę, nie ja. Jeśli coś stanie, to jest nie ja. Już wam kiedyś mówiłem, że ogłosiłem im kiedyś konkurs, żeby narysowali nie je. Jak wygląda to zwierzę, nie ja. Szkodnik, pułapki nastawione, nie można złapać. Człowiek mówi, nie ja, nie było. Nie zrobiliśmy. Widzicie, ale chcę wam dzisiaj na temat grzechu pokazać pewien dramatyczny fakt. Nie wiem, czy się kiedykolwiek nad tym zastanawialiście. Często, kiedy bierzemy Biblię, to zaczynamy ją czytać od słów na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale zobrażamy sobie niebo i ziemię, widzimy to, wyobrażamy sobie, dalej widzimy, jak Bóg tworzy inne rzeczy, doskonały świat, oczywiście po pewnym czasie lepi człowieka, tchnął w niego życie, i później ten najlepszy moment, kiedy mu dał żonę i żyli długo i szczęśliwie. Słuchajcie, parę wersetów dalej. Koszmar. Nie żyli długo i szczęśliwie. Żyli długo, ale nieszczęśliwie. Widzicie, jakby odruchowo myślimy, że no Adam i Ewa upadli w grzech, to byli ci pierwsi, co upadli w grzech. Tak. To byli pierwsi ludzie, którzy upadli w grzech, ale to nie była pierwsza stworzona przez Boga istota, która upadła w grzech. I teraz Adam i Ewa zrobili coś, co jakby sugeruje dla naszego życia tytuł mojego dzisiejszego, tej lekcji biblijnej. Czy jesteś pewny, że idziesz dobrymi śladami? Czyimi śladami idziesz? Kogo naśladujesz? Czy naśladujesz Pana, czy naśladujesz innego Pana przez małe P? innego Boga przez małe B, księcia tego świata, który ma swoje zasady. Nasze życie to jest nasze nadownictwo. Nasze życie jest drogą albo życia, albo drogą śmierci, albo jest drogą wąską, albo drogą szeroką, albo za Chrystusem, albo za światem. W czymkolwiek i cokolwiek robimy. Zanim upadł człowiek, kochani, chciałbym, byście to jakby tak świadomie sobie wyobrazili teraz. Zanim upadł człowiek, upadł szatan i jego aniołowie. Oni byli pierwszym, co upadło. I teraz mamy opis jego upadku opisany w kilku miejscach Słowa Bożego. Bardzo często ten opis jest taką bardziej mową proroczą, która z jednej strony mówi o czymś tam, a z drugiej strony objawia nam duchową tajemnicę diabelskiego upadku, czyli tego, w jaki sposób diabeł stał się tym, kim się stał. I oczywiście, wiecie, ja nie chcę jakoś nie wiadomo jak głęboko wchodzić. Zdaję sobie sprawę, że po pierwsze mam za małą wiedzę, żeby wam dać taki wykład, a po drugie nie jestem chyba nawet zbytnio przekonany, że chciałbym mieć ogromną wiedzę na jego temat. Ale są pewne rzeczy w Biblii, które chciałbym wam przeczytać. Opis jego upadku mamy u Izajasza, kiedy prorok patrzy na upadek wielkiego władcy Babilonu. Kiedy patrzy na to, jak upada władca Babilonu, zresztą prowadzony przez ducha bezbożnego, przez diabelskiego ducha, jeden z antychrystów historii, kiedy upada władca Babilonu, prorok Izajasz w 14 wersecie mówi na temat, mówi o upadku szatana: o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wystąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad. Przerwijcie teraz i zwróćcie uwagę, swój tron wyniosę ponad co? Gwiazdy Boże. Kochani, w mowach proroczych, kiedy prorocy mówią, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie słowo gwiazdy bardzo często oznacza duchowe byty, oznacza aniołów. I teraz on mówi swoje, że wyniesie się, prawda? Że swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, czyli ponad duchowe istoty, które otaczają Boga. Prostym językiem mówiąc. I zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z kim? Co on chciał, słuchajcie? Zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie. Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami, ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Prorok nam troszeczkę uchyla drzwi pewnej mrocznej, duchowej rzeczywistości, która myślę, że pewną lekcją się dla nas dzisiaj stanie. Zobaczcie, on upadł z powodu pychy i chęci bycia Bogiem. Z powodu chęci bycia Bogiem. My myślimy sobie w ten sposób, no nam to nie grozi. Ale wiecie, ja znam ludzi, którzy są sobie małymi bożkami. Ich nie obchodzi świat, który im dał Bóg, bo oni mówią, że wszystko, co mają, to jest ich. Ich nie obchodzą przykazania, które dał Bóg, bo oni mają swoje przykazania. Ich nie obchodzi Jezus, który jest Panem, ponieważ oni służą innemu Panu, służą sobie i swojemu ja. I ich upadek jest tak samo pewny, jak to, o czym tu czytamy. Upadł z powodu pychy i chęci bycia Bogiem. I zobaczcie, potem, to jest to, co wam chciałem pokazać, on upadł najpierw, tak? I potem to samo kłamstwo, które spowodowało jego upadek. Mamy to wyświetlone? W tym miejscu wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. To samo kłamstwo, które spowodowało jego upadek, świadomy tego, jak ono jest złe i śmiertelne, to samo kłamstwo w ogrodzie Eden wyszeptał w uszy Ewy, wiedząc dobrze, jak niszczycielską ma moc. Co powiedział do Ewy? Będziecie jak Bóg. Czyli krótko mówiąc, zrównasz się z najwyższym. Będziecie jak Bóg. Zobaczcie to zresztą. Pierwsza Mojżeszowa, 3:5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. będziecie jak Bóg. W innym miejscu prorok, tym razem używając mowy jakby o Tyrze, Tyr jest tutaj duchowym modelem, ale chodzi znowu o rzeczywistość diabelską, albo właściwie to, co się jemu przydarzyło. Bóg pokazuje dramat diabelskiego upadku w szczegółach. W innej księdze proroczej, mianowicie księga Ezechiela, to jest większy fragment, ale przeczytajmy go, 28 rozdział księgi Ezechiela od 12 wersetu do 19. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przyznacie, że to na pewno nie chodzi o króla Tyru. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali pośród ludu, zdumiewali się nad Tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Oczywiście wiemy, że to słowo prorocze ma jakby dwa wymiary. Ten historyczny i ten duchowy. W tym historycznym rzeczywiście upadek Tyru taki był. Dzisiaj o tym nie mówimy, ale pamiętacie na pewno wykład tutaj na temat Tyru. Nawet z satelity mieliśmy mapę wyświetloną. Pamiętacie, Tyr był miastem nie do zdobycia, był miastem oddzielonym wodami. Zdawało się, że go nikt nie zdobędzie, ale znalazł się taki, który wysypał wał i po suchej ziemi wzięli i zdobyli coś, czego się zdobyć nie dało. Ale to już historia Aleksandra Wielkiego i tak dalej. Ja dziś patrzę na duchowe rzeczy. Adam i Ewa słuchali szeptania istoty, która rzeczywistość jest opisana tutaj. I ja nie czytam teraz z jakiejś czarnej księgi, nie czytam z jakiejś białej księgi, czytam wam ze Słowa Bożego. Amen? To jest to, co Bóg myśli na jego temat. To jest to, co Bóg chce, abyś wiedział o tym, który ci szepta kłamstwa do ucha, abyś wiedział i nie dawał mu posłuchu. Bóg przypomina mu tutaj jego pomazanie. Nazywa go pełnym mądrości i skończonego piękna. Wiecie, nie można być już mądrzejszym i piękniejszym jako stworzenie, niż on był. I oto upadek. Stworzony doskonale. Słuchajcie, jak to czytam, to włosy na głowie stoją. Przechadzający się w najświętszym miejscu stacza się w niegodziwość. Duma z własnego piękna i mądrości stała się powodem jego upadku. Stał się istotą, która życzy i chce tego upadku każdemu innemu stworzeniu. Teraz wiecie, ja czasami widzę ludzi, którzy się gorszą. Mówią, wiesz, podobno jakiś tam pastor zrobił to czy tamto i upadł. Podobno jakaś tam siostra, słuchaj, była liderem modlitwy. I wiesz, co się stało? Gdzie kiedy się to przeczyta, człowiek się przestaje gorszyć. Istota, która dopuściła się tego pewnego dnia w ogrodzie Eden, podeszła do najpiękniejszej i najdoskonalszej kobiety, jaka chodziła po obliczu tej ziemi. Bo ja nie wierzę, że Ewa miała zarost na gębie, małpi nos, maczugę w ręce i drapała się nogą po głowie. W to wierzą może komuniści, może darwiniści, ale nie ja. Ewa była jedną z najdoskonalszych istot przechadzających się po ziemi. Adam był jednym z najdoskonalszych mężczyzn przechadzających się po ziemi. Stworzeni przez Boga, podobało się Bogu to, co zrobił. ta istota podchodzi, aby ich doskonałość splugawić. Dzisiaj Ty w Chrystusie jesteś wspaniałym, nowym, Bożym stworzeniem i chcę Ci powiedzieć, że szatan chodzi jak lew ryczący, patrzy, kogo by pożyć. Do dzisiaj zło ma swoją siłę. Zobaczcie, Bóg tutaj mu mówi, przypomina mu to wszystko. I teraz, kiedy on upada, na tym się nie kończy ten potężny wstrząs. Słowo Boże naucza nas dalej, dokładniej w Nowym Testamencie, już później Księga Objawienia, że 1/3 aniołów poszła za jego upadkiem. Że 1/3 aniołów idzie za tym złem. Pomyślcie, jak potężne to musiało być zło, jak potężna postać, jak potężna władza i duchowa rzeczywistość. Objawienie 12 rozdział, 3-4 werset powiada nam: i ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich. Zobaczcie, znowu mamy jako aniołów kogo? Gwiazdy. 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dzieci. Ale to już jest inna historia. Tym się dziś nie zajmujemy. Ja chcę wam pokazać osobę tego, który podchodził do Ewy. Tego, który zrujnował szczęście Adama i Ewy. Tego, który chce zrujnować wasze szczęście. Tego, którego pokonał Syn Boży na krzyżu Golgoty. I oczywiście dalej, jeśli przejdziemy objawienie 12:9, parę wersetów przeskoczcie, nie będziemy myśleć wszystkiego, bo o co innego dziś chodzi. I rzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Co on robi z całym światem? Zwodzi cały świat. Tu pisze, to jest ojciec kłamstwa. I Jezus tak o nim mówił. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Wiecie, co jest największym zwycięstwem diabła w naszych czasach? Nie to, ilu ludzi uda mu się zwieść. Jego największym zwycięstwem jest to, że ludzie dzisiaj w niego nie wierzą. My, jako wierzący, musimy sobie zadać czasami bardzo logiczne pytania. Czy Jezus mówił o diable? Tak czy nie? Czy Jezus wypędzał demony? Czy Jezus mówi, że widział spadającego z nieba smoka, czy nie? A więc musimy sobie odpowiedzieć. Albo Jezus był kimś, komu się wydawało. Nie wiedział, o czym mówi. Miał po prostu jakieś problemy z psychiką i mu się wydawało, że są duchowe rzeczywistości. Co chciałby zasugerować dzisiejszy świat. Albo musimy się twardo chwycić tego, czego się trzymamy jako naszej wiary. Że Jezus Chrystus był doskonałym Synem Bożym. Który przyszedł na ten świat pokazać nam prawdę na temat duchowych rzeczy. I duchowa rzeczywistość, którą opisywał, jest prawdą i lepiej dla nas, żebyśmy w nią uwierzyli. I teraz, kiedy ja mówię, że musimy uwierzyć w diabła, to ja nie chcę, żeby mnie ktoś złapał za słowa i powiedział, jak to, no mamy w Boga wierzyć. Tralalala, ale teologia. Ja mówię, że musimy uwierzyć, że jeśli Jezus mówi, że On jest, to On jest i się Go strzec. I strzec naszego serca. Ponieważ nasza cielesność i cała reszta nie są za nami i za naszą duchową czystością. I zobaczcie, zanim poszli w swoim upadku inni, zrzuceni zostali z nim jego aniołowie, czy tak jak wcześniej mówiłem, aniołowie czasami są nazywani gwiazdami. Na przykład w Księdze Objawienia 1:20, nie będziemy tego czytać, tam też możecie to zobaczyć. I teraz, co się dzieje z Adamem i Ewą? Wiecie, jak upadają Adam i Ewa? Chcę wam powiedzieć, abyśmy zwrócili na to uwagę. My często mówimy, jakby pamiętamy tylko jedną część historii, o której nam mówi Biblia, czyli pamiętamy o tym, że Adam i Ewa zostali zwiedzeni przez chytrego diabła, bo diabeł był chytry, jest geniuszem w czynieniu zła. Ale wiecie, w czym ich grzech był? Ich grzech był dokładnie w tym samym, w czym są nasze grzechy. My nie jesteśmy bardziej duchowi niż oni. Ich grzech był w tym, że złamali proste Boże przykazania, proste Boże słowo. Adam i Ewa upadają, łamiąc jasno i wyraźnie podane Boże przykazania. Oni nie łamią czegoś, co Bóg enigmatycznie powiedział. Bóg im nie powiedział, widzę kolory i zieleń i postać przez mgłę, która coś tam weźmie. Nie. Bóg im jasno powiedział, nie rusz, a oni wzięli. Adam i Ewa upadają, łamiąc jasno, wyraźnie dane Boże przykazania. Słowo zostało powiedziane, jeszcze raz to podkreślam. jasno i wyraźnie. Na przykład pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 16-17 werset. Wiecie, czy to nie jest jasno powiedziane? I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tam nie pisze, że musisz zrobić 13 podskoków, 15 przysiadów, Ewa popełniła 14. Tam pisze, nie możesz. Nie ma żadnego klucza. Po prostu nie rusz, a ruszyli. Nie rób, a zrobili. Czy to nie jest dzisiaj dokładnie nasz problem? Bóg mówi nie, my mówimy tak. Bóg mówi, ja wiem, diabeł mówi, Bóg nie wie, ty wiesz lepiej. Bóg powiedział im bardzo prosto, zobaczcie. Jeśli Bóg mówi na pewno, bo gdy zjesz z niego, to na pewno umrzesz. Słuchajcie, jak Bóg mówi na pewno, to czy jak Bóg mówi na pewno, to znaczy być może? Co? Jak my mówimy na pewno, to znaczy być może. Ale kiedy Bóg mówi na pewno, to znaczy na pewno. Czy jak mój sąsiad mówi, że na pewno jutro przyniosę i oddam, to znaczy być może. Kiedy ja mówię wam, że dzisiaj na pewno coś zrobię, to mogę tylko powiedzieć jedno, jak Bóg pozwoli. Ale kiedy Bóg mówi na pewno, to znaczy na pewno. I teraz zobaczcie, pojawia się kłamca, wcielając się w ciało węża i przemawia do Ewy pozornie mądrymi słowami. Wiecie, jak on się zawsze stara brzmieć mądrze. Jak ja patrzę dzisiaj na książki, na literaturę, słuchajcie, na to, co dzieci mają w podręcznikach, jakie obrazki, wiecie, diabeł przykleił sobie plakietkę i tu pisze MGR, DR, habilitowany, to i tamto, i rysuje ludziom takie głupoty, że mózg boli i to się dzisiaj nauka nazywa. Chcecie przykład? Proszę bardzo. Chcecie pół świata w tą durnotę wierzyć. Mnie to obraża, jeśli ktoś mi mówi, że to była moja babcia. A was? Się zastanawiam, co jest w tym miejscu. Słuchajcie, wiecie o tym, że do człowieka nic z małpy nawet nie pasuje. Jak się człowiekowi przeszczepia serce, to mu się nie daje serca z małpy, tylko ze świni. Świnia jest bardziej podobna niż ten goryla. Ale widzicie, diabeł chce zawsze brzmieć poważnie. I w ten sposób naszym dzieciom robią wodę z mózgu, bo na jednej lekcji katecheta im mówi, że Pan Bóg stworzył świat, na drugiej lekcji im mówią, że jednak pradziadek to była ameba, co wylazła na brzeg i poszła do lasu i dostała nóg. A potem dzisiaj my jeszcze mamy inne, dzisiaj mamy czasy kompromisu. Dzisiaj się mówi, że Pan Bóg stworzył świat, tylko że każdy dzień to było 10 miliardów lat, albo coś w tym stylu jeszcze. No dokładnie nie wiem ile. Nie wczytywałem się, nie znam się, nie o tym dziś mówię. Ale chodzi mi o to, w ogóle nie na temat kreacjonizmu chcę dzisiaj mówić. Chodzi mi o to, że diabeł tak bardzo stara się brzmieć mądrze, że on coś wie. Wiecie, kiedy patrzysz na tych różnych szamanów, zauważyliście? Tych różnych takich doktorów. Idą brać ten ziółka, to musi być taka godzina, nóżki z nietoperza i coś tego jeszcze. Przecież zawsze pozory mądrości. Ale że dzisiaj ludzie w to nie chcą wierzyć, no to biały fartuch, kito i habilitowany. No z czego on jest habilitowany? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, mówi pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, pierwszy i piąty werset. Które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Powiedział czy nie powiedział? Ale tak niejasno, nie? Nie, no tak mówił, że są zielone barwy, których unikaj. W dzień parzysty i nieparzysty. Nie. Dzisiaj to jest to, co chciałbym wam dziś pokazać. Czy Biblia mówi nie kradnij? Leżało, nikt nic nie mówił, myślałem, że mi dają, nie bierz. Nie, nie kradnij. Biblia mówi nie cudzołóż, nie kłam. A my z tego robimy, wiecie, zawiłości. Nie, to znaczy, no tak. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan, mówi, rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I diabeł dzisiaj działa dokładnie w ten sam sposób. Kiedy ludzie się dopuszczają nieposłuszeństwa, a na pewno tak było powiedziane? Zapaliłeś kiedyś na radar? No nie złapali. Już fakt, że tam dość dawno temu, no ale złapali. Wiecie, co zauważyłem? Policjant podchodzi i mówi, tam było 60. Było? Naprawdę było? Przecież ja dobrze wiem, że było. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Patrz, całą lekcję katechezę mu całą zrobiła. Wyłożyła mu, dała mu całą piękną wykładnię tego, co Bóg powiedział. A na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Zszedł z tematu, zwróćcie uwagę. No, okej. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. I dokładnie dzisiaj tak samo brzmi diabelskie kłamstwo. Dzisiaj się mówi o nowej mądrości, o boskości. Twierdzi się ludzi, że na pewno ludzie nie umrą, a jak umierali, tak umierają. Że doświadczą nowego rodzaju wolności, innego wymiaru, jakiegoś boskiego i tak dalej. I do dzisiaj te same diabelskie kłamstwa się nie zmieniają. Wiecie, powiem wam tak. Wiem, dlaczego Jezus powiedział, że diabeł jest ojcem kłamstwa. On jest ojcem i mistrzem kłamstwa. Słuchajcie, kłamać tyle tysięcy lat, to samo kłamstwo i ciągle ludziska wierzą, trzeba być mistrzem. Trzeba być kłamcą doskonałym, ojcem kłamstwa, by kłamać tyle tysiącleci i ciągle mieć posłuch. I wiecie, co się teraz dzieje? Coś, przed czym chciałbym was ostrzec, drodzy zborownicy. Drodzy przyjaciele, Ewa zaczyna robić to, co my robimy z grzechem. My grzechu nie popełniamy od razu. My się najpierw z grzechem zaczynamy bawić. W umyśle zaczyna się zabawa z grzechem najpierw. Szósty werset. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Zobaczcie, ta kobieta zobaczyła, że drzewo było jakie? Przeczytajcie. Zobaczyła, że to drzewo ma owoce jakie? Dobre. Pan Bóg mówił, że one są złe, czy nie? Nie. Nie. Pan Bóg mówił, żeby ich nie jeść. Pan Bóg nie mówił, słuchaj, one są brzydaste. Nie, on mówi, nie ruszaj. On nie powiedział, że to jest brzydkie drzewo. On nie powiedział, że to drzewo się do niczego nie nadaje. On nie powiedział, że jabłka na tym drzewie, jeśli to były jabłka, nie? Ktoś zaraz jakiś egzegeta w stanie powie, ale nie wiadomo, czy to jabłka. Umówmy się, no. Owoce na tym drzewie. Bóg nie mówi, że były robaczywe. Bóg powiedział jedno. Tego drzewa nie ruszać. Ona przestała patrzeć na to, co powiedział Bóg, ale zaczęła patrzeć inaczej. Patrzyła tak na grzech, jak zaczyna na niego patrzeć świat. A więc w świecie, wiecie, często tak jest i w Kościele często tak jest, że kiedy przychodzi grzech w nasze życie, my nie myślimy o tym, że Bóg mówi nie kradnij, ale my patrzymy na to, no taka fajna okazja, to drugi raz się nie powtórzy. Bóg nie mówi, że nie ma okazji. Bóg mówi nie kradnij. Albo patrzymy i mówimy, taka fajna dziewczyna. Drugi raz takiej dziewczyny nie będę mógł mieć. No. Bóg nie mówi, że będziesz w ogóle miał jakąś. Bóg mówi, nie cudzołóż. Taki fajny facet. Nie, no to jest to. Bóg nie mówi, że on nie jest fajny. Taki fajny coś tam. Albo tak wygodnie by mi było to powiedzieć. Pan Bóg nie mówi, że jest niewygodnie. Bóg mówi, nie kłam, ponieważ kłamcy są na zewnątrz, a ojcem kłamstwa jest szatan. I Ewa zapomniała o czymś, zobaczyć i zaczyna patrzeć na to, na co nie trzeba. A więc zobaczyła, że ma owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu. Bóg nie mówił, że niemiłe są dla oczu. Godne pożądania dla zdobycia mądrości. Godne pożądania dla zdobycia czego? Mądrości? Czuła się głupia? Zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też zjadł. I rozpoczęła się tragedia ludzkości trwająca do dziś. Idź se stań przed lustrem. Widzisz tą łysinę? Widzisz te zęby, co je trzeba u dentysty borować? Widzisz te zmarszczki? To jest wynik. Śmierć przyszła na wszystkich ludzi. Widzicie, jak długo będziemy się uczyć, że nieważne jak coś atrakcyjnie wygląda, ale ważne jest, co na ten temat mówi Pan Bóg. Amen? Nie jak atrakcyjnie coś wygląda, ale co na ten temat mówi Pan Bóg. A Ewa nie zapomniała o tym. Słucha diabła, patrzy, rozmyśla, ocenia atrakcyjność, widzi potrzebę mądrości. Wiecie, a w jej uszach, w jej sercu brzmi wrogi głos. Nie bądź głupia. Patrzy z każdej strony, tylko nie z tej, co trzeba. Ileż to razy w życiu pobiegliśmy za czymś, co wyglądało dobrze, logiczne i ponieśliśmy klęskę. Ileż to razy w życiu wierzyliśmy w coś, co było logiczne. Ile to razy w życiu byłem w sytuacji. Słuchaj, znajomy dzwonił, wiesz co, pożycz mi tylko dziś, bo już dzwonili, że za dwa dni mi prześlą. To jest najczęstsza wymówka tych, co pożyczają kasę. Mi też już nieraz mówili, słuchaj, mamy na pewno, poślemy ci. Ja pożyczyłem, potem nie mogłem oddać, bo za dwa dni powiedzieli, na razie nie mamy. Ja zapominałem o zasadach, a biegłem według ludzkich obietnic. I potem przychodzi upadek. Jeszcze to razy daliśmy się zwieść. I przychodzi upadek, dała też Adamowi jadu. I zobaczcie, prosty test posłuszeństwa Słowa Bożemu zostaje całkowicie oblany. Mieli owoce z tysięcy drzew, mieli wszystko, dla jednego pokuszenia tracą wszystko. Mieli wszystko, tracą wszystko. Przez jedny owoc, przez jedno nieposłuszeństwo, powiem. I dobra, to wiemy, co z tego dzisiaj wynika, jaka jest teraz lekcja dla nas ze Słowa Bożego. Gdzie, gdy się modliłem ostatnio w piątek wieczorem, w nocy znaczy, gdy się ostatnio w ogóle modlę i dzisiaj jeszcze Pan poruszał moje serce, taka myśl mi przyszła do głowy. Wstrząsnęło mną coś, co zrozumiałem i zacząłem się modlić, gdzieś zapisałem sobie nawet to, co się modlę. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie myśli, ale zacząłem mówić modlitwę, a potem zapisałem ją sobie, żeby się z Wami tym podzielić. Czymś, co mi przyszło do głowy, do serca. Modliłem się, Panie, boję się, bo mam tyle władzy. Boję się, bo Ty jesteś Panem, a ja mogę iść i jeść zamiast pościć. Kiedy mieliśmy teraz post i modlitwę, pomyślałem sobie, szok, ja przecież mogę pójść i jeść zamiast pościć. Mogę robić, co chcę, mam tyle władzy. Boję się, bo mam tyle władzy, a Ty jesteś Panem. Mogę oglądać telewizję zamiast się modlić. Mogę myśleć o czym chcę, zamiast myśleć o nim. Mogę myśleć o tym, co złe, zamiast o tym, co dobre. Pomyślałem sobie, Boże, potrzebuję Twojej pomocy w moim dalszym duchowym wzroście. Chcę ogłosić Pana Jezusa Panem nad wszystkim w moim życiu, aby? Nad wszystkim w moim życiu. I nagle zauważam, że ja się, wiecie, bardzo boję mojej wolności. Tyle pretensji mamy do Boga czasami za różne rzeczy, które nas spotykają. Ale powiem Wam, za te trudy, które mnie spotkały w ostatnim czasie, zaczynam Panu dziś dziękować. Dziękuję Ci, Panie, że nie pozwalasz, aby moja wolność mi się tak wymknęła, bym zapomniał, że to Ty jesteś królem. Bo mam tyle wolności. Widzisz, zapisałem sobie własną modlitwę, by Was zapytać, czy doświadczasz takich rzeczy? Czy czasem martwiłeś się, że masz tyle wolności, że przecież znowu dzisiaj możesz za pomocą tej wolności zranić kochające Cię serce Twojego Boga? Co takiego uczymy się z tej historii? Bo to było moje pytanie. Pierwsza rzecz, której się z niej uczymy, to jest taka, że diabelskie kłamstwa się nie zmieniają. I w podobny sposób kusi dziś, aby nas zwalić z nóg i zwieść, jak robił to wtedy. I jesteśmy w niebezpieczeństwie, że i my, tak jak Ewa, zaczniemy bawić się grzechem, że zapomnimy, że Bóg powiedział, nie rusz. Nieważne, jak to pociągające, nieważne, jak to obrzydliwe czy ładne, ale są rzeczy, których Pan powiedział, nie rób i dla nas jest lepiej, żebyśmy nie robili. Są Boże przykazania, nie sugestie. Wiecie, upadek ma śmiertelne skutki dla Adama i Ewy i będzie je miał dla Ciebie, Twojej rodziny i wieczności. Bóg ma doskonałą wolę dla Twojego życia. Jest wola Boża dla Twojego życia i tysiące innych dróg, którymi można iść, albo powiedzmy szczerze, jedna szeroka. I też możesz z niej zrezygnować i poddać się własnym pragnieniom, pożądliwościom, temu chciejstwu, temu, co tobie się wydaje lepsze. Wiecie, Bóg przed powstaniem świata przygotował odpowiedź na nasz upadek. Zanim świat powstał, Bóg miał odpowiedź. 1 Piotra 1, 18-20. Otwórzcie albo przeczytajcie sobie. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Zobaczcie, w tajemnicy Bożego serca został przygotowany baranek. Bóg przygotował odpowiedź na to, co się stanie. Myślę, że chciałbym, abyśmy dzisiaj uświadomili sobie, że jesteś obiektem ataków, że diabeł będzie chciał cię zjeść, będzie chciał cię pożreć dosłownie, jak mówi Słowo Boże, będzie chciał zwieść ciebie i sprowadzić na drogę, którą pójdziesz wprost do śmierci. Wiecie, grzech czasami się wydaje człowiekowi zabawny, ponieważ nie zawsze od razu tak działa, jak człowiekowi by się to wydawało, że powinien. My myślimy, że coś ruszysz i od razu, nie wiem, lawina na głowę spadnie, ale tak nie jest. Wiesz, grzechem jest jak z niektórymi wężami. Czytałem o takich wężach, że jak ukąśli, to już człowiek ma tylko chwilę czasu, żeby po pomoc. Raczej już nie zdąży, to jest raczej koniec. Ale słyszałem takie, że jak ukąśli, to ma człowiek jeszcze 4 godziny, żeby dotrzeć na pogotowie. Wiecie, jak kogoś taki wąż gąsi, ma 4 godziny, żeby dotrzeć na pogotowie, to wyobrażasz sobie, jak taki człowiek mówi, 2-4 godziny, zaraz 2 godziny jeszcze, kawę się zdążę wypić, coś przeczytam, no i tak ze 2 godziny pojadę. Nigdy się już tak nie myśli. Jak cię zło chwyci, to zaczynasz żyć w strachu i w panice. I jeśli nie znajdziesz pomocy, umierasz. I myślę, że rządu grzechu jest ciągle jadowite i tylko w Chrystusie można znaleźć wolność od tego. Tylko w Chrystusie Paweł mógł się śmiać śmierci, gdzie jest twoje żądło. Ktoś was powie, no, a jak grzech działa? Grzech działa jakby na dwóch płaszczyznach. Wiecie jakiej? Natychmiastowo i powolnie. Biblia nam pokazuje na przykładzie Adama i kilka rzeczy wam teraz pokażę, gdzie grzech zadziałał od razu. Na przykład natychmiastowe działanie grzechu, gdzie widać. Zobaczcie, pierwsze natychmiastowe działanie grzechu, jakie widzimy w ich życiu, to jest doświadczają śmierci relacji, tego jak się widzą. Zobaczyli, że są jacy? Nadzy. Pojawił się wstyd, coś się między nimi popsuło. Drugie natychmiastowe działanie grzechu, jakie widzę w ich życiu i w naszym życiu, to jest próba usprawiedliwienia się. Próbują sami siebie w tym usprawiedliwiać i jakoś wyglądać. I stąd się wzięły te listki figowe. Nie wyglądali dobrze, ale jakoś. Trzecie natychmiastowe działanie grzechu, relacja z Bogiem zostaje złamana. Kryją się, już nie chcą się z Nim spotkać. Jeśli będziesz żył w grzechu, nie będzie ci zależało na spotkaniu z Bogiem. Każdy z was, kto w życiu upadł, wie o tym, że jak upadłeś, to nie chodziłeś do zboru. Pojawia się też strach. Zaczynają się chować przed Bogiem, nie z powodu tego, że im przykro, tylko z powodu strachu. Relacja w małżeństwie się zmienia z powodu grzechu. Zanim grzech przyszedł, Adam zobaczył i mówi, to jest to, mówi. A teraz? To ona. Ona mi dała. A ona na węża. Ona mi dała i jadłem. Zobaczcie, grzech niszczy wiele relacji. Powiem wam tak, wielu naszych nawet zborowników, wielu z was doświadczyło tego, że z powodu grzechu macie poniszczone relacje z innymi ludźmi. Mówię o czym nie wiecie teraz. Zobaczcie, stworzenie zostaje dotknięte grzechem i nic już nie jest tak, jak było. Wąż musi pełzać. Świat nadal istnieje, ale to już nie to samo. Pomyślcie, jaki szok zapanował w łąkach, na łąkach, w lasach, w przyrodzie. Kiedy pierwsze zwierzęta konały upolowane przez drapieżniki, którym się coś nagle stało. W świecie owadów, w świecie ssaków, ryb. Kiedy polała się krew, kiedy weszła na świat przemoc. Ja się tam nie znam na tym, wiem jedno. Grzech zaczął ruinę. Ból. To jest następna rzecz, która natychmiast z grzechem się pojawiła. Ból stał się częścią życia, narodzin, a potem śmierci. Pomyślcie, kiedyś nie było bólu i nagle ból przyszedł. Adam i Ewa nie znali bólu i ból przyszedł. Jak często wspaniałe rzeczy zmieniają się w ból z powodu grzechu. I Bóg powiedział do kobiety, że pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Pojawił się ból. I jeszcze coś się pojawiło. Pogłębiła się różnica między kobietą i mężczyzną. Przepaść między nimi. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, a on zaś będzie panował nad tobą. Nie brzmi dobrze, zgadzacie się? Nie brzmi tak, jak powinno było brzmieć. Wiecie, ile z tego zła jest dzisiaj na świecie? Ile jest kultur, ile religii, gdzie facetom się wydaje, że wszystkie rozumy zjedli. W zachodniej kulturze kobietom się wydaje, że same mogą rządzić światem. We wschodniej facetom się wydaje, że są jedynymi gotowymi do życia istotami. A diabeł się z tego cieszy. Choć nieudolnie. Diabeł próbuje dzisiaj zacierać różnicę między kobietą i mężczyzną. W centrach wielkich metropolii dzisiaj idą różnego rodzaju parady, gdzie trudno odróżnić, czy to chłop, czy to kobieta, czy co to jest. I stało się jeszcze gorzej. Ziemia stała się przeklęta. Z trudem i w pocie czoła trzeba ją teraz będzie uprawiać. Wiecie co, ja widzę jedno, że kiedy żyje się w grzechu, to człowiek chodzi po ziemi z żelaza, niebo ma z ołowiu i wszystko jest przeklęte i nic nie cieszy. Zauważyliście? Jak się pali wina, jak smieje, gryzie, to w nocy jest ciemno po to, żeby nam się lepiej spało, ale wtedy człowiek grzechu się boi. Człowiek potrzebuje huku, potrzebuje świateł, potrzebuje w dzień spać, a w nocy szaleć, żeby zabić sumienie. A ziemia stała się przeklęta. Do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jest z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb. Człowiek straszny los sobie zgotował. I coś ci dzisiaj powiem. Żyjemy w czasach, kiedy tysiące ludzi cierpi na depresję, strachy, stany lękowe, jakieś potworności. Może dzisiaj wydaje, że masz nudne życie. No tak sobie żyjesz. Trzymaj się Jezusa. Trzymaj się pokoju, który masz wieczorami. Słuchajcie, przywilejem nielicznych ludzi jest wieczorem zapalić sobie lampkę nocną. Powiedzieć, jestem szczęśliwy. Poczytać sobie Biblię. Napić się dobrej herbaty i położyć się spokojnie spać. To jest przywilej. Świat nie zna tego przywileju. Człowiek też zaczął się starzeć i powoli umierać. Kolejny natychmiastowy efekt grzechu. Bóg do niego powiedział w pierwszej Mojżeszowej, dalszy rozdział 19, wersetu 19b, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To nie był plan. Oddzielono od ogrodu i od drzewa. Stał się idącym z trudem przez świat pielgrzymem. Grzech też ma jeszcze inne działanie, tak zwane powolne działanie grzechu. To jest to pogłębiające się oddzielenie od Boga. Już kończąc, zadam wam takie pytanie. Widzicie na co dzień, jak stan grzechu pogłębia. To jest to powolne działanie grzechu. Zobaczcie, coś takiego wam powiem. Człowiek nigdy, tak po prostu sobie myślałem dzisiaj i sobie to zapisałem, człowiek nigdy nie staje się mniej złodziejem, mniej kłamcą i mniej oszustem. Tylko pokuta może to przerwać. Amen? Nigdy to się nie będzie umniejszać. Zło się nigdy nie zwija, ale zło się rozwija. Ono się nie umniejsza, ale się powiększa. Inaczej wam to powiem. Czy widzieliście kiedyś coś takiego, że ktoś wam powiedział, wiecie, zaczynałem od napadu na bank, a teraz już tylko złotówkę dziennie ukradnę i jakoś mi lepiej. Tak nigdy nie było. Zawsze na odwrót jest. Kiedy byłem mały, ukradłem mojemu tacie złotówkę z portfela, ponieważ słuchałem głosu diabelskiego. Kiedy jestem duży, jestem gangsterem. Zło się nie zwija, zło się rozwija. Nigdy nie usłyszycie, że ktoś pije codziennie, ale coraz mniej. A metody rzucania palenia przez to, że się codziennie mniej pali, kończą się tym, że się znowu od 1 stycznia pali paczkę i idzie w dół. Grzech się rozwija, nie zwija. Grzech tylko w jeden sposób może zostać zniszczony. Musi zostać przybite do krzyża nasze stare życie. musi zostać usunięte przez pokutę, obmyte krwią Jezusa i wyznane jako wina. Jeżeli żyjesz dzisiaj w grzechu, to chcę ci powiedzieć, to nie będzie mniejsze, to będzie coraz większe. To nie będzie tak, że będziesz coraz mniej upadał, będziesz coraz więcej i coraz bardziej. Tylko pokuta obcina mu głowę temu smokowi. Tylko pokuta obcina głowę tej jadowitej żmii, którą jest grzech. I w końcu przynosi śmierć, jak się z tym nic nie zrobi. W Adamie i Ewie śmierć nam jako dziedzictwo przyszła. Inaczej, innymi słowami mówiąc, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I nie ma na to wyjścia. Także kochani, nasz czas przemija. Dzisiejszego dnia już się nie da cofnąć, przewinąć. Możesz tym życiem czynić albo dobro, albo zło. Możesz się wieczorem kłaść spać szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Możesz żyć ze strachem i ze spiętą klatką piersiową, albo rozróżniony oddychać pełną piersią i śpiewać hozanna, kiedy chodzisz po ulicach. Wszyscy muszą podjąć decyzję. Dzisiaj mamy do dyspozycji Boże lekarstwo. Na ukąszenie tej żmii jest Boże lekarstwo. W pokucie, w krzyżu i w drogocennej krwi Jezusa.